Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Simoną Fochlerową, która współorganizuje literacką nagrodę Anasoft Litera i opowie dzisiaj o tej nagrodzie.
Rozmowę nagrałem podczas pobytu w Bratysławie w listopadzie 2023 roku.
A nagranie było możliwe dzięki wsparciu, które otrzymałem ze strony Słowenskiego Literarnego Centrum.
Ja ośmieszam się swoją czeszczyzną. Uprzejmie proszę o wybaczenie zarówno jakości tłumaczenia, jak i śmiałości mówienia w języku zbliżonym do czeskiego. Jeżeli znajdą Państwo tam nieścisłości tłumaczeniowe, znaczy jeżeli, no tak, jeżeli, no bo one są, one na pewno są, tylko jeżeli je Państwo znajdą, bardzo proszę o informację, ja to bardzo chętnie poprawię. Na platformach podcastowych znajdą Państwo ten odcinek z dogranym polskim tłumaczeniem, to znaczy z dogranym tym, co uchodzi za polskie tłumaczenie. Na YouTubie znajdą Państwo wersję z podpisami. Miłego słuchania.
Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dobry den, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam szanownych słuchaczy podcastu. Pozdrawiamy Państwa z Bratysławy. A moim dzisiejszym gościem jest Simona Fochlerowa.
Dobry dzień, Simona.
A, dobry dzień.
Simona jest szefową, przewodniczącą.
To jest właśnie Obczyńskie Zróżnienie.
Właściwie to jesteśmy stowarzyszeniem obywatelskim, które organizuje nagrodę literacką. A ponieważ jesteśmy w zespole we dwójkę, to trudno mi powiedzieć, że jestem prezeską. Ja po prostu ją współorganizuję.
Moim hostem dnes jest Simona Fochlerowa.
A więc moim dzisiejszym gościem jest Simona Fochlerowa, która jest współorganizatorką Anasoft Litery. A Anasoft Litera jest najważniejszą słowacką nagrodą literacką.
Tak,
chciałbym więc na początku zapytać, dlaczego powstała Anasoft Litera i jak działa. Nie mam pewności, czy słuchacze w Polsce wiedzą, że taka nagroda istnieje. Oczywiście znana jest nagroda literacka Nike, znana jest nagroda Angelus, ale obawiam się, że Anasoft Litera tak znana nie jest. Skąd więc taka nagroda na Słowacji i jak działa?
Tak zaczniemy tak...
Zacznę może takim polskim kontekstem, bo przed kilkoma dniami przyznawana była nagroda Angelus, a na krótkiej liście była także Katarina Kucbelowa, która Anasoft Litere zakładała w roku 2006. No i teraz wyszło to tak trochę paralelnie. Katarina założyła tę nagrodę jako poetka. W tamtym czasie nie brała pod uwagę, że kiedyś będzie pisać prozę, a już zupełnie nie, że kiedyś będzie nominowana do Anasoft Liter. Była nominowana w roku 2020, chociaż nagrody nie dostała. Ale teraz wydała też nową książkę, która jest znakomita i zobaczymy. Może dostanie nagrodę w tym roku. Gdybym mogła porównać, to ta nagroda jest chyba standardową, krajową nagrodą literacką za prozę. I myślę, że najbliżej jej do nagrody Nike. Do Angelusa zdecydowanie nie, bo nie jest to nagroda za przekład i nie ma tego całego środkowoeuropejskiego kontekstu, a jedynie kontekst słowacki.
No dobrze, a jak Anasoft Litera funguje?
No dobrze, a jak działa Anasoft Litera? Co trzeba zrobić, żeby dostać nominację? Wybiera to jakaś komisja, zespół?
Słowacja jest mała kraina, mały trg.
Słowacja to mały kraj i mały rynek. Ale można powiedzieć, że daje nam to wielką wygodę, że możemy sobie pozwolić na luksus i zrobić tak, że automatycznie nominować wszystkie książki, które zostały napisane w danym roku po słowacku, przez autora, który jest obywatelem słowackim, albo jego książka wyszła po prostu po słowacku. Mówimy teraz o liczbie około 120 tytułów rocznie. Raz Zdarzyło się, że mieliśmy 234 książki, które były nominowane automatycznie i to był rekord. Nagroda ma 5 członków głównego jury, które co roku jest inne. I na przykład teraz, od maja, a dodajmy dla Państwa, że rozmowy nagrałem w listopadzie, czytają oni już książki, które są nominowane i systematycznie się ukazują, a wiosną roku 2024 wybiorą z nich 10 najciekawszych, które na bazie różnych kryteriów, głównie jakościowych, uważają za najlepsze w danym roku. Myślę więc, że jest to wielki przywilej, że nominowane są wszystkie książki i że się na nie nie głosuje. I na swój sposób dzieje się tak, że nie zagubi się nic ważnego. A z drugiej strony daje to bardzo całościowy ogląd tego, co ukazało się w danym roku, to co jest ciekawe, jakie książki się ukazują, jakie tematy dominują, jakie są tendencje przy pisaniu. Ogólnie też patrzymy, jaki procent wydawniczej produkcji to literatura piękna. Ponieważ to nie jest tylko tych 10 książek, bo w tej półfinałowej dziesiątce, z której jesienią zostanie wybrana piątka. Ale działa to tak, że jury ma profesjonalny przegląd całości i możemy powiedzieć przykładowo, że warto było wydać 40-50 książek, ale były też lata, że to było 20-25 książek. Mamy też taką zasadę, że staramy się, żeby każdy juror przeczytał przynajmniej 5 książek i żeby z tej piątki każda książka była przeczytana przez 2 osoby, 2 jurorów lub jurora, jurorkę. Znaczy to oczywiście, że książki, które są w tym wstępnym recenzowaniu uznane za dobre, wyglądają na to, że są interesujące i nie są kompletną porażką lub literaturą gatunkową naprawdę niskiej jakości, tylko na przykład literaturą gatunkową, która jest napisana jakościowo. Następnie jest ona ponownie oceniana i cała piątka musi wtedy ją przeczytać. W ten sposób te 120 książek zmniejsza się do 50, które musi przeczytać każdy juror i zrecenzować i dać ocenę jak w szkole. W słowackim systemie jest to od A do FX. Tu dla Państwa komentarz. A to jest ocena najwyższa. FX to jest polskie niedostateczne.
To jest to tak, że gdy na zaczątku się kala, że...
Czyli kiedy na początku mówiła pani, że to mały rynek, to z tego, że jest mały, nie wynikają tylko złe rzeczy. To skoro mały, to można rzeczywiście przeczytać wszystko, także literaturę gatunkową. To ciekawe, bo nie wiem, czy w innych krajach na literaturę gatunkową patrzy się jako na literaturę, która może być nagradzana.
Na to potencjalne jakie literatura, która może zyskać cenę.
Ano, on mają własne ceny.
Tak, kategorie gatunkowe mają swoje własne nagrody. My nie mamy kategorii, tak jak na przykład w Polsce na reportaż. Do nagrody Anna Soft Litera pod kategorię fikcja wpada więc wszystko, co znaczy, że były roczniki, kiedy mieliśmy na przykład fikcję dokumentalizowaną, były różne dyskusje, czy dana książka powinna, czy nie powinna być nominowana. Ale jury dawało tym wyraźny sygnał, że jeśli nominowana jest powieść w kategorii fikcja dokumentalizowana, która chociaż wychodzi od strony literatury faktu, ale jest napisana poprawnie, sprawnie, to dajemy sygnał, że czegoś tam może brakuje, ale pokazujemy, że to jest dobra literatura. Były też lata, kiedy do półfinałowej dziesiątki były nominowane i literatury gatunkowe i nie dostały nagrody, ale mogły ją bez problemu w danym roku dostać. Był też raz nominowany taki mainstreamowy autor, myślę o Karice. Jest to też jedna z zalet tej nagrody. Także to, że dzięki funkcjonującemu na Słowacji Funduszowi Wsparcia Sztuki możemy z tą literaturą pracować przez cały rok. Znaczy to, że propagujemy ją od momentu, kiedy dana książka zostanie wydana, czyli na przykład od marca, aż po ogłoszenie wyników w październiku.
Chciałbym właśnie zapytać, co
autor i wydawnictwo zyskuje przez wasze wsparcie? Czy to jest tak, że czytelnicy na Słowacji doceniają te tytuły, które dostały nagrodę? W Polsce wygląda to tak, że po otrzymaniu Nike często już następnego dnia w każdej księgarni jest oznaczenie i informacja o tej nagrodzie. Nie wiem, czy te książki są bardziej kupowane, a jeśli są kupowane, to nie wiem, czy są czytane. A jak jest na Słowacji?
A jak to jest na Słowensku?
Ano, to je naše také zbožné prianie.
No cóż, to, żeby po przyznaniu Anna Soft Liter książka na drugi dzień była wyprzedana, to jest naszym pobożnym życzeniem. Sytuacja u nas wygląda inaczej, ponieważ ten rynek jest jednak bardzo mały. Baza czytelników też jest niewielka, ale silna. Oznacza to, że śmiało mogę powiedzieć, że jakieś 60-70% ludzi, którzy śledzą Anna Soft Literę albo po prostu czytają książki, to tę książkę już dawno mają przeczytaną, więc ta sprzedaż zwiększy się tylko nieznacznie. Jest za to coś innego, rodzaj prestiżu dla autora lub autorki, która dostanie nagrodę Anna Soft Litera. Szersza publiczność także się oczywiście zwiększy, podobnie zainteresowanie tą książką, ale raczej w niektórych wybranych księgarniach. Te wielkie sieci komercyjne, no cóż, jeśli się tam wybiorę, jeśli jakimś przypadkiem zajdę i zapytam, przepraszam, czy mają państwo może zwycięzcę albo laureatę Anna Soft Litery, to czasami zdarza się tak, że nie wiedzą w ogóle, czym to jest. Ale jest to też trochę ocena naszej pracy, że powinniśmy za Anna Soft Literą więcej pracować, żebyśmy ją przedstawiali szerszej publiczności i ciągle szukamy sposobu, jak to zrobić. Jest to jednak bardziej skomplikowane, bo ogólnie to na Słowacji nie ma zainteresowania literaturą takiego, jakie powinno być. No ale to jest już wina edukacji, alfabetyzacji, i konsekwentnie docieramy tutaj już do zupełnie innych aspektów, kulturowych i społecznych.
A jest to taki, że na Słowensku więcej czytają żeny niż muża?
A czy jest tak, że na Słowacji więcej czytają kobiety niż mężczyźni? Bo tak jest oczywiście, chociaż nie wiem, czy właściwie oczywiście, ale tak jest w Polsce. Kiedy patrzę na różne sieci społecznościowe, kto o książkach opowiada, to głównie opowiadają kobiety i także kobiety komentują i chyba też kupują książki. A jak to na Słowacji wygląda?
No ja myślę, że żeny się z tym radzi podzielia.
Myślę, że kobiety częściej niż mężczyźni się tym po prostu dzielą. Ale tak naprawdę myślę, że przynajmniej w tej mojej słowackiej bańce tak samo dużo czytają mężczyźni jak i kobiety, chociaż kobiety po prostu częściej rozmawiają.
Może to tak być. No, dlaczego jesteś rzekła, że...
A na początku powiedziała pani, że Anna Soft Litera jest klasyczną, krajową nagrodą literacką. Funkcjonuje w ogóle coś takiego jak klasyczna nagroda literacka?
Na Słowensku chyba taka jakoś sztatna cena za literaturę.
Na Słowacji brakuje nam Narodowej Nagrody Literackiej. Państwo w żaden sposób nie ocenia literatury. Kiedyś takie nagrody były, teraz już nie. Anna Soft Litera powstała z inicjatywy Katarzyny Kucbelowej i jednego czeskiego wydawcy, Marka Tudniu. Jest też taka legenda w ogóle, że chodzili od firmy do firmy i przedstawiali ten projekt i na Słowacji jakoś trafili do firmy IT. No bo właśnie, tak naprawdę połączenie między IT a literaturą jest no, zerowe. Przykładowo w Czechach Magnezja to jest marka wody mineralnej. No i wtedy może jakoś inaczej komunikować klientom swoje produkty. Tak samo u nas tę markę postrzega się po prostu jakoś inaczej, nie jako klasyczny sektor IT. No i oni stwierdzili, że spróbują wesprzeć przez rok i zobaczymy, co będzie. No i wspierają nas już ponad 20 lat. I oczywiście co roku nie chcą do tego dokładać więcej pieniędzy, bo mają też inne aktywności, które chcą wspierać, ale ciągłość daje się zapewniać. Dla nas jest to bardzo ważne, posiadanie stałego sponsora, co do którego można być pewnym, że w danym roku będzie nas finansował przynajmniej w takiej kwocie jak poprzednio. Oczywiście jest inflacja, ceny wszystkich rzeczy rosną, więc możliwości mamy mniejsze, więc wspaniałym uczuciem jest możliwość utrzymania ciągłości i takie przekonanie, że się wie, że sponsor nas wspiera. Taki był początek. Długie lata czekało się na przykład na nagrodę z kategorii poezja. Ciągle byliśmy odpytywani, kiedy w Anna Soft Literze będzie kategoria poezji. Ale na nową kategorię potrzebowalibyśmy dodatkowych 30 tysięcy euro. Niby nic, ale po prostu nie mamy tych środków. Obecnie nawet nie mamy na to, żebyśmy tę nagrodę pokazali w telewizji i liczyli, że to się jakoś zwróci. Nawet gdybyśmy nawiązali współpracę z telewizją publiczną, musielibyśmy zapłacić za różne rzeczy, od sceny po reżyserię, co urosłoby pewnie do kwoty 30-40 tysięcy euro, a co jest naszym rocznym budżetem, jaki mamy od sponsora, co oznacza, że po prostu nie jest to możliwe. Więc właściwie nie mogliśmy tej nagrody ustanowić, tylko w końcu poeci i poet środki, sami ją ufundowali. No i to trochę taki interesujący konflikt, że ci biedacy nie mogą być nominowani, kiedy to się wydarza. No i to jest takie smutne, że w pewnym sensie nagroda dla poezji jest całkowicie o tym, że proza walczy o uwagę dla poezji. Ale muszę szczerze przyznać, i zrobię to w Polsce, nie na Słowacji, że poezję mamy na wyższym poziomie niż prozę. I też czytam o tym, że jest to poezja bardziej światowa i gdyby była przekładana, to pewnie mocniej by wybrzmiewała niż proza.
Tak, jakby się przekładała, a dawała samą, że więcej by rezonowała jako proza zatiaľ.
Gdybym sam mówił dneska z Kateriną Kucbelową, tak ona ciekawa, kiedy rozmawiam dzisiaj z Kateriną Kucbelową, to wspominała ona, że ta nagroda działa także w ten sposób, że wydawnictwa zagraniczne wiedzą, jakie książki dostały nagrodę i jakie książki, jako można powiedzieć, rzeczy reprezentatywne dla słowackiej literatury, mogą przekładać i wydawać u siebie. Czy wszystkie te książki, które dostawały nagrody, były przekładane na inne języki? W 90% tak. Rzeczywiście jest to mocne wskazanie dla innych krajów, jeżeli ktoś dostał Annas of the Litera. Rzeczywiście tłumacze sięgają do tej dziesiątki. Niekiedy zwycięska książka jest silnie dopasowana do w sumie wąskiej wspólnoty, jaką jest Słowacja i słowacki kontekst. Wtedy sięgają do innych tytułów z tej dziesiątki, ale tak naprawdę rzeczywiście jest to wyraźna wskazówka dla tych ludzi i książki te są tłumaczone na wiele różnych języków. Nie zawsze musi to być laureatka, ale książki ogólnie z tej listy są przekładane.
A ostatni cenę zyskał kto?
A kto dostał nagrodę ostatnio? Mogłaby pani powiedzieć coś o laureatach tej ostatniej edycji, która została wręczona przed 3-4 tygodniami? Przyznaliśmy ją 25 października 2023 roku, a dostała ją Sonia Urikowa, młoda słowacka pisarka. Nie jest to jej prozatorski debiut. Jest to jej druga książka zatytułowana Powód do radości i jest to zbiór krótkich opowiadań. Ogólną tendencją, którą widzimy już kilka lat, jest to, że nie tylko do dziesiątki, ale i zwycięskie książki to zbiory opowiadań. Brakuje nam trochę takiej klasycznej, długiej słowackiej powieści. Wygrywają opowiadania, które są krótkie i nadają się do szybkiego czytania. Te książki mają też taką dopracowaną puentę, są bardziej słowackie, ale jednocześnie też takie mocno gnomiczne i nie są zawężone tylko do kontekstu klasycznie słowackiej wsi czy alkoholizmu. Nie są to problemy pierwszoplanowe. Są to kobiece bohaterki, jest w tym uczucie niepokoju, a ich puentą jest to, że starają się pokazać problem znudzonej, zniechęconej osoby i chodzi im o to, że starają się zwrócić uwagę na pewien problem niechęci człowieka do czegoś, czego on już bardzo pragnie, ale nie ma tego od dawna i dopiero wtedy się z tym godzi, czy w ogóle już tego nie będzie chciał. To dość interesujące spojrzenie na nasze społeczeństwo. Sama pytałam też autorki, bo tę książkę odczuwałam może nie jako pesymistyczną czy depresyjną, bo bardzo dobrze potrafi ona pracować z wątkami, metaforami, język jest bardzo wiarygodny, ale brakowało mi w niej pewnej nadziei, żebym miała takie poczucie, że jest tam jakaś wskazówka, że jest z tego jakieś wyjście. Ale Sonia powiedziała mi, że to już zależy od czytelnika i że to odzwierciedla sposób myślenia tego człowieka, że jeżeli tej nadziei nie widzi, no to może coś z nim nie tak. A jeżeli ją widzi, to chyba nie jest z nim jeszcze najgorzej.
A można to ci, że słowacka literatura jest...
Czy można powiedzieć, że literatura słowacka jest do jakiegoś stopnia pesymistyczna? Bo kiedy czytałem przykładowo Nicole Hochholzerową, to nie wiem, czy cokolwiek optymistycznego w tej książce jest.
Ano, tak wszeobecnie...
Tak, ogólnie literatura słowacka uświadomiła sobie ten problem, ogólnie jako literatura, że literatura bywa bardziej problematyczna niż życie. O czym mówi pięknie profesor Stanisław Rakusz, który był poprzednim laureatem tej nagrody. Jest trudniejsza. Raczej właściwym słowem jest trudna, a nie optymistyczna. Oczywiście w tej edycji była książka, która była mniej lub bardziej pozytywna i była to zwyciężczyni nagrody czytelników. Mówię tu o książce Ktoś się zawsze znajdzie, którą napisał Duszo Martinczuk. I ona właśnie pokazywała coś takiego, że zawsze ktoś się znajdzie, kto jakoś ochroni, kto pomoże w danej sytuacji i że na końcu w tunelu jest jakieś światło.
A to ja to widać, że protože ona zyskała cenę czytelnika.
Ale to interesujące, że taka książka dostała nagrodę czytelników.
Czytelia.
Zwracamy teraz uwagę na język. Więc nagroda czytelniczek i czytelników.
Ale tak zyskała cenę, tak to znamiona się...
Jakkolwiek by nie było. Czy znaczy to, że czytelnicy doceniają prozę, która nie jest pesymistyczna i daje jakąś nadzieję?
Tak, albo czytają to prepokazanie.
Tak, no albo czytają po prostu dla pocieszenia. Trochę tak to jest, że szersze grupy czytelnicze czytają książki, żeby po prostu mieć z tego jakąś przyjemność i radość, albo po prostu dla poszukiwania czystej rozrywki czy emocji. A tę cięższą, która w jakiś sposób zmusza do myślenia, to oceniają i doceniają głównie ludzie, którzy się literaturą zajmują. I trochę o tym to jest, że później jest naprawdę ciężko także szerokiej publiczności komunikować tę nagrodę jako, wiecie, to jest najlepsza rzecz, która ukazała się po słowacku, koniecznie to kupcie, będzie się wam to podobać. Nie jesteśmy agencją marketingową i nie możemy obiecywać tym ludziom, że kiedy tę książkę kupią, to przyniesie im ona spokój. Potrafimy powiedzieć, dlaczego dana książka jest dobra, ale oni nie muszą nam uwierzyć. Bo dla nich te kryteria oceny będą inne.
A fungują we Słowensku niejakie małe knihkupectwi?
A czy na Słowacji działają jakieś małe, lokalne księgarnie? Bo oczywiście, tak jak w Polsce, są pewnie te wielkie. A kiedy na początku mówiłem o tym, że książki mają informację o nagrodzie Nike, to mówiłem głównie o małych księgarniach, często tych jednoosobowych.
Ano, te malinkie knihkupectwa na Słowensku.
Tak, małe księgarnie na Słowacji oczywiście funkcjonują. Są to księgarnie, centra lokalnych społeczności, gdzie oprócz sprzedaży książek prowadzi się różnego rodzaju dyskusje i aktywności także poświęcone w szczególności młodym czytelnikom. Takie księgarnie są oczywiście także w Bratysławie. Chociażby Art Forum, Humenom, Na Korze, no i oczywiście antykwariaty, które sprzedają książki. Myślę, że jest ich na Słowacji wystarczająco dużo, ale żebym była sprawiedliwa w stosunku do dużych sieci, to jest też księgarnia, która się nazywa Martinus i która bardzo zwraca uwagę na literę i mają nawet dedykowaną półkę, gdzie zebrana jest cała dziesiątka, czyli w sumie można powiedzieć, że i duża księgarnia na to wpadła. Ale to chyba jest aktywność nie ze strony managementu firmy, ale księgarzy, którzy wierzą w literaturę i ją doceniają i mają z niej radość. I to widać, że nie jest to o pieniądzach, a o radości z książek. Tu pozwolę sobie, proszę Państwa, na komentarz, zanim się pożegnamy z Simoną, że rzeczywiście byłem w księgarni Martinus i to jest rzeczywiście duża księgarnia, dwupiętrowa, bardzo piękna. I rzeczywiście była półka poświęcona Anasoft Literze, była bodajże półka nawet z Magnezją Literą, były duże regały z poezją i jak na taką naprawdę dużą księgarnię, która wygląda jak naprawdę duża księgarnia, naprawdę dużej sieci, która, jakby to powiedzieć, no lepiej nic nie mówić, to rzeczywiście wszystko tam było i był tam bardzo niesamowity klimat.
Simono, moc wam dziękuję za setkanie. Tyśmy się mogli setkać, a wszystko dobrego.
Dziękuję wam, pięknie.
Dzięki moc, a naslyszeną.
Naslyszeną.
Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Szinie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Szino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.